Mówiłeś, włosy masz jak kasztany i kasztanowy masz oczu blask. Gdyśmy chodzili razem, kochany, wśród złotych liści wiatru i gwiazd. Wiatrząs kasztany pod stopy gradem, mówiłeś żegnaj i drżał ci głos. Lecz wszędzie miła, dokąd pojadę, zabiorę z sobą tę złotą noc. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce. A ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Już trzecia jesień, park nasz wzlaca, kasztany lecą z drzew trzeci raz, a twoja miłość do mnie nie wraca, choć tyle świeci liści i gwiazd. I tylko złoty kasztan mi został, mały talizman szczęśliwych dni. I ta jesienna piosenka prosta, którą wiatr może zaniesie ci. Kochany, kochany, lecą z drzewa jak dawniej kasztany, wprost pod stopy par roześmianych, jak cudny rudy grad, jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce. A ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr. Jak w noc, gdy w alejce rudy kasztan ci dałam i serce, a ty rzekł mi trzy słowa, nic więcej, że kochasz mnie i wiatr.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Witam pana, panie Michale. Witamy państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Powitaliśmy państwa, jak państwo na pewno zauważyliście, piosenką Kasztany w wykonaniu Nataszy Zylskiej, popularnej piosenkarki w latach 50. ubiegłego wieku.
Nataszy Zygelman, bo takie było jej prawdziwe nazwisko. Pani Zygelman karierę piosenkarską kontynuowała do końca lat 60., ponieważ w 1963 roku wyemigrowała do Izraela. Jej znane utwory to Czy pani tańczy twista, Baja Bongo, cokolwiek to znaczy, czy Mężczyzna i kobieta. Razem z Januszem Gniatkowskim tę piosenkę śpiewała, do którego jeszcze wrócimy. Ja wybrałem jednak piosenkę Kasztany.
Jak znam pana, panie Michale, to jest w tym wyborze jakaś ukryta intencja.
O, oczywiście, że jest, bo pan wie, panie Andrzeju, że jeżeli chodzi o kasztany, to...
Oczywiście wiem. Proszę państwa, proszę posłuchać, z pewnością pan również rozpozna ten dialog.
W Paryżu najlepsze kasztany są... na placu Pigalle.
Zuzanna lubi je tylko jesienią.
Przesyła ci świeżą partię.
Panie Andrzeju, oczywiście, że znam ten znakomity dialog Leszka Herdegena i Stanisława Mikulskiego z serialu Stawka większa niż życie, ale nie trafił pan. Chodziło mi o to, że kwitnące kasztany to widomy znak.
No i tutaj ja znowu panu przerwę. I oczywiście, że matur.
No w tym przypadku pan zgadł, czyli do 2 razy sztuka.
Jak wiemy, kwitnące kasztany to już ostatni sygnał, żeby zabrać się za naukę albo zrobić szybką powtórkę. Wiemy coś, panie Michale, na ten temat, bo moja córka Agnieszka i pana córka Hanna już w poniedziałek zmierzą się najpierw z językiem polskim.
Oczywiście trzymamy kciuki za nie i za wszystkich maturzystów. Zajrzałem do notatek córki niedawno i z nieukrywaną radością odkryłem kilka lektur autorstwa kresowiaków. I tym razem nie mam na myśli tych sztandarowych postaci naszych wieszczów narodowych, czyli Juliusza Słowackiego czy Adama Mickiewicza.
Chyba teraz przerwę panu, panie Michale, chyba wiem, o kogo panu chodzi. Trudno pominąć hrabiego Herbu Bończa.
Trafny wybór, panie Andrzeju.
Aleksander hrabia Fredro urodził się niedaleko Jarosławia. Gdy miał, drodzy państwo, 4 lata, rodzina przeprowadziła się do majątków Bieńkowej Wiszni, a potem do Lwowa. Za udział w wyprawie Napoleona na Moskwę otrzymał krzyż Virtuti Militari. Zaangażował się w pomoc powstańcom listopadowym, ale też był honorowym obywatelem Lwowa. Zmarł w tym mieście w 1876 roku, a spoczął niedaleko Lwowa w Rudkach, w rodzinnej krypcie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Fredro, drodzy państwo, znany jest jako autor bajek i kilkunastu komedii, z których jedna weszła na stałe do kanonu literatury polskiej. Oto jej chyba najbardziej znany fragment.
Cóż to jest?
Żyd, jaśnie panie, lecz w literę go przerobię.
Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzepnę tak po łapie, aż pro formę wspomnisz sobie. Czytaj właśnie. No! Jak tam było?
Bardzo proszę, mociu panie, my wezwanie, mociu panie wziąć w sposobie, mociu...
Niech się czarci chwycą z taką pustą mózgownicą. Mociu panie, cymbał pisze.
Jaśnie pana własne słowo.
Milcz, weźć! Przepisz to na nowo. Mociu panie, opuść wszędzie.
Spieszę wyjaśnić, że Żyd, w tym przypadku pisany małą literą, to nic innego jak plama, kleks, a proforma to klasa wstępna, początkowa. W duecie usłyszeliśmy 2 wspaniałych aktorów, Jana Kuboszewskiego jako Dyndalskiego i Piotra Franceskiego w roli Cześnika. To wspaniała komedia w 4 aktach Aleksandra hrabiego Fredry, świetnego obserwatora obyczajów, w tym przypadku związanych z kulturą sarmacką. Pierwsze książkowe wydanie Zemsty ukazało się w 1838 roku we Lwowie. 2 jego rękopisy znajdują się we Wrocławiu w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. A sam Fredro spogląda dziś z pomnika na mieszkańców Wrocławia, chociaż pewnie wolałby spoglądać na Lwów, bo tam na Placu Akademickim stał od 1879 do 1950 roku.
Podobnie, panie Michale i drodzy państwo, jak pomnik konny Jana III Sobieskiego, który ze Lwowa przez Warszawę trafił na gdański targ drzewny.
No taka jest, panie Andrzeju, nasza niełatwa historia. Migracja dotyczy nie tylko ludzi, ale też zabytków, ale czas na drugą postać. Ja za cynamonem, powiem szczerze, nie przepadam, ale jeżeli chodzi o literaturę, to chciałbym poznać pańskie zdanie, panie Andrzeju.
Muszę państwu i panu, panie Michale, powiedzieć, że zbiór opowiadań Sklepy cynamonowe czy Sanatorium pod Klepsydrą ze względu na wielokulturowość prowincji galicyjskiej, ale też obrazowość, jaką posługuje się autor, jego metaforykę, poetyzację, te odniesienia, aluzje, wieloznaczność, po prostu uwielbiam. Jeżeli chcą państwo poczuć ten klimat, to oprócz literatury polecam zekranizowane w 1973 roku opowiadanie Sanatorium pod Klepsydrą w reżyserii Wojciecha Hasa z niesamowitą rolą Jana Nowickiego.
Bruno Schulz, bo o nim mowa. Polski prozaik żydowskiego pochodzenia był człowiekiem wielu talentów. Grafik, malarz, rysownik, krytyk literacki. Studiował architekturę na Politechnice Lwowskiej, ale ze względu na problemy zdrowotne musiał studia przerwać. Był nauczycielem rysunku w gimnazjum imienia króla Władysława Jagiełły w Drohobyczu. Podróżował po Polsce i Europie. Znajomość i podobno epizodyczny romans z Zofią Naukowską, a przede wszystkim jej protekcja sprawiły, że warszawskie wydawnictwo Rój wydało w 1934 roku opowiadania właśnie Sklepy cynamonowe. Schulz był człowiekiem o ponad przeciętnej wrażliwości, ale przy tym samotnym, takim dekadentem, no niespełnionym rodzinnie, wyobcowanym.
Jego śmierć w listopadzie w 1942 roku jest zagadkowa i do dziś wzbudza duże emocje.
Ze względu na okoliczności nazwałbym ją przerażającą, czy przerażająco irracjonalną. Choć gdy mówimy o wojnie i śmierci, no często słowa nie oddają ani grozy, ani cierpienia tamtego czasu. Otóż według pierwszej z wersji Schulz został zastrzelony podczas likwidacji getta. Według drugiej natomiast, być może uszczegółowionej, został zastrzelony na ulicy przez Niemca Karla Gintera. Miał być to swoisty akt zemsty, wyrównanie porachunków między Ginterem a innym Niemcem, Felixem Landauem. Landau zastrzelił protegowanego Gintera, żydowskiego dentystę Lewa, a więc Ginter w odwecie zastrzelił Schulza, który wykonywał prace artystyczne dla Landaua. Człowiek za człowieka, taki deal, jak mawia młodzież, prosta transakcja, wydawać by się mogło.
To rzeczywiście przerażające i trudne do zrozumienia. Widzę już na horyzoncie, panie Michale, drodzy państwo, Daniela Wojciechowskiego, więc jest okazja do zmiany troszkę tematu. Zapraszamy państwa do wysłuchania kresowego kalendarium, a po nim i kubańskich rytmach, tak, tak, nie przysłyszeli się państwo, oraz po krótkiej przerwie zapraszamy do drugiej części kresowego saloniku, dziś literackiego saloniku Radia Gdańsk.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Rozpoczynamy naszą wycieczkę w przeszłość. 1 czerwca 1434 roku w Grudku niedaleko Lwowa zmarł Władysław Jagiełło, wielki książę litewski i król Polski, urodzony prawdopodobnie w 1362 roku. Co ciekawe, zwycięstwa Bitwy Grunwaldzkiej bardzo rzadko pijał wino. Zwykle wystarczała mu źródlana woda, świeże lub kwaśne mleko. Starszy już władca prawdopodobnie zmarł przez słowiki. Jak pisał Jan Długosz, w czasie jednej ze swoich podróży w 1434 roku zatrzymał się w Medyce, gdzie w nocy słuchał słowiczych śpiewów. Wskutek miłości do ptasiego śpiewu sędziwy król zaziębił się i wkrótce potem zmarł. Warto dodać, że miejscowość, w której zmarł władca, by upamiętnić to wydarzenie, do 1945 roku nosiła nazwę Grudek Jagielloński. Natomiast 4 czerwca 1872 roku w Warszawie zmarł urodzony w Ubielu Kołomińska na obecnej Białorusi Stanisław Moniuszko. To polski kompozytor z kresów, dyrygent, pedagog, autor około 260 pieśni, operetek, baletów i oper, w tym Halki i Strasznego Dworu. Moniuszko 18 lat życia spędził w Wilnie, gdzie był między innymi organistą w kościele Świętych Janów. Także w Wilnie miała miejsce premiera Halki, a skoro o Halce mówimy, to oczywiście szumią jodły na Górszczycie. 5 czerwca 1894 roku, to wiek XIX, w Lwowie otwarto panoramę racławicką. Wielki obraz olejny bitwy pod Racławicami namalowany pod kierownictwem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Panorama miała stać się główną atrakcją powszechnej wystawy krajowej we Lwowie. Pomysł jej stworzenia z okazji stulecia insurekcji kościuszkowskiej wynikał także z mody, bo w całej Europie ogromne batalistyczne panoramy historyczne były wtedy na czasie. Do namalowania obrazu użyto płótna o długości 120 metrów i szerokości 15 metrów. Do 1944 roku panoramę wystawiano we Lwowie w specjalnie dla niej zbudowanej rotundzie w Parku Stryjskim. Później malowidło ukryto, a w 1946 roku panorama trafiła do Wrocławia i ponownie podziwiać można ją od 1985 roku. I na koniec informacja z historii muzyki polskiej. 6 czerwca 1928 roku we Lwowie urodził się Janusz Gniatkowski, polski piosenkarz. Artysta zmarł 24 lipca 2011 roku w Warszawie, a do jego najsłynniejszych przebojów należały między innymi Apasionata, Arrivederci Roma i piosenkę, którą chyba wszyscy świetnie kojarzymy. To piosenka kubańska.
Kuba wyspa, jagulka gorąca, ola, ej ja, aż wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej. Śmiecha się, wiatr melodię wygrywa na wnątrza, hen na morze rybakom śle, ocean łatka tońca, uświetnia tu woń, to ojczyzna jest matka. Noc srebrzyście gwiazdami zakwita, z wiatrem luź moja zdanknie. O świtaniu mnie w porcie przywitasz, tą piosenką powita znów mnie. Kuba wyspa, jak kulka gorąca, ola, ej ja, pań wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się, wiatr melodię wygrywa na pnącza, hen na morze rybakom śle. Ocean gładka, toń tak uświetnia dłoń, to ojczyzna jest matka. Noc mnie znowu na morze zabierze, już w zatoce czeka lód. Nim grzbiet wiosłą falę uderzy, ty od brzegu piosenkę mi rzuć. Kuba wyspa jak wulkan gorąca, la, ej ja, pan wachlarz rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się, wiatr melodię wygrywa na wnątrza, ten na morze rybakom śle, ocean wrotka tońca, uśpiewnia tu błoń, to ojczyzna jest matuba.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nie płaczę, nie tracę złych słów, kiedy cię zobaczę. Jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Thank you. cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale, idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi, i wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Oczy znikniesz, nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Utwór Niepewność jest debiutem Marka Grechuty i, co zabrzmi może nieco dziwnie, także debiutem Adama Mickiewicza w naszym saloniku.
Ma Pan rację, bo do fragmentów wiersza poety, wiersza, który w całości po raz pierwszy ukazał się w Dzienniku Wileńskim w 1827 roku, Jan Kanty Pawluśkiewicz napisał muzykę, a zespół Anawa z Grechutą ją wykonał. Zresztą trudno się dziwić, bo w ostatniej zwrotce wiersza, nieujętej, sądzę, że specjalnie przez Grechutę, jest czytelne wskazanie.
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, wieszczy duch mymi ustami nie władał. Pełen zdziwienia sam się nie spostrzegam. Skąd wziąłem myśli? Jak na ramy wbiegłem? I zapisałem na końcu pytanie, co mnie natchnęło, przyjaźń czy kochanie?
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Jak wielka i niespełniona była miłość Adama do Maryli Werszczakówny, wiemy z literatury. Z pewnością wiedzą również i tegoroczni maturzyści, ale z pewnością wie też o niej pani Alicja Dzisiewicz, przewodniczka po Muzeum Adama Mickiewicza w Wilnie. Muzeum, które odwiedziliśmy, jak pan wie, panie Michale, by na nowo odkryć wieszcza.
Pamiętam, nasze spotkanie w Wilnie odbyło się jeszcze przed wybuchem pandemii. Mieliśmy więc to szczęście obcować z wieszczem bez maseczek i rękawiczek.
I przejdziemy się z panią Alicją teraz po muzeum.
Proszę Państwa, jesteśmy teraz przy zaułku Bernardyńskim 11. Są tutaj raczej stare budynki, a i uliczki nasze wileńskie są oczywiście nie bardzo równe, bo gdy można już było budować równą ulicę, to już niektóre budynki stały i wskazaniem królów te budynki miały być pozostawione, a inne doklejale się do nich. I uliczki się wyginale w różnych postaciach, tak jak węże, proszę Państwa. Jeżeli Państwo przyjadą do Wilna, na pewno Państwo zawitają do nas, bo w naszym budynku kiedyś mieszkał Mickiewicz. Takich budynków, w których Adam mieszkał na Starówce Wileńskiej, nie jest jeden. Mamy znanych 8 adresów Mickiewicza w Wilnie. Każdy z budynków ma swoją historię. Na pewno ukrywa wiele tajemnic. Nasz budynek oczywiście też nie jest wyjątkiem i też są tutaj swoje tajemnice. Wchodzimy do korytarza. Szukamy kolejnych kluczy, bo proszę Państwa, my jesteśmy trochę tacy jak święty Piotr. Kluczy mamy wiele, dlatego, że mamy wiele zamków, które musimy otworzyć, żeby wejść do Mickiewicza.
Pierwsza sala Adama Mickiewicza.
Gdy Państwo będą wchodzić do naszego muzeum, to pierwszym naszym ważnym eksponatem jest to, że nad nami zachowały się stropy modrzewiowe. Deski są już wymienione, ale te stropy po kostem lnianym pokryte są do dzisiaj ciemne i wchodzimy troszeczkę tak w ciemne, tajemnicze pomieszczenie. Od razu, proszę Państwa, niebezpieczeństwo, bo niskie drzwi. Wszystko, co wyżej niż 1,72 m, ma na kolanach do muzeum wchodzić.
Panie Michale, to musimy się niestety schylić, wchodząc tutaj.
Nasze muzeum by nie istniało bez Mickiewicza oczywiście, ale i bez tej osoby, która zaopiekowała się pamięcią Mickiewicza. Było takich osób oczywiście bardzo sporo, ale jeżeli chodzi o nasze muzeum, najważniejszą taką osobą był Jan Konrad Obst. Był to tenor, dziennikarz, w 1911 roku kupił ten cały budynek. I w tych trzech pomieszczeniach, w których teraz mamy pierwszą salę, Mickiewicza Litwy się ta sala nazywa, w którym teraz jesteśmy, Jan Konrad Obst urządził prywatną ekspozycję poświęconą Mickiewiczowi. Zbierał tu portrety, litografie, różne inne pamiątki i to muzeum było otwarte do zwiedzania dla osób postronnych w konkretnych dniach i godzinach za symboliczną opłatą. Pierwsza tablica pamiątkowa, tu mieszkał Mickiewicz, widzimy ją właśnie teraz, 1822. W tym budynku Mickiewicz miał dobiegać do drukarni Józefa Zawadzkiego i pilnować druku swojej pierwszej książki i tutaj też miał redagować albo raczej dopisywać Grażynę, poprawiał, stawiał ostatnie kropki i przecinki i ukaże się ta Grażyna w roku 1823. Jan Konrad Obst po 27 latach od dnia nabycia tego budynku cały budynek aktem darowizny w 1938 roku przekazuje na rzecz Uniwersytetu Wileńskiego i od 1938 roku muzeum jest w gestii Uniwersytetu. Prawda, II wojna światowa pomieszała szyki i muzeum oczywiście było zamknięte. A z okazji stulecia śmierci Mickiewicza w 1955 roku UNESCO ogłasza rok 55 rokiem Mickiewicza i wtedy odsłania się wiele pomników Mickiewicza w różnych miastach i państwach, otwierają się muzea i jest otworzone, raczej odtworzone nasze muzeum, Muzeum Stare Jana Konrada Obsta.
Często musi pani mówić, proszę nie siadać na tych meblach.
Oczywiście tak, to znaczy z tej okazji zawsze anegdotkę mam w zanadrzu.
Bo tutaj mamy przynajmniej dwa piękne,
dwa fotele, proszę Państwa, mamy jeszcze kolejne dwa w kolejnej sali. To są fotele pochodzące z Uniwersytetu Stefana Batorego, czyli 1919. Ta anegdotka, nie daruję sobie, opowiem Państwu, pewnego razu do Muzeum Napoleona przyszedł zwiedzający i usiadł na fotelu Napoleona, siedzi sobie, kustosz przychodzi, oczywiście zalamuje ręce i mówi, panie, to fotel Napoleona. A zwiedzający mówi, gdy on przyjdzie, to go puszczę.
Idziemy do drugiej sali.
I jeżeli może być serce u muzeum, to serce nasze bije tutaj, w tym pokoju, według świadectwa Antoniego Edwarda Odyńca, Adam Mickiewicz miał mieszkać w 1822 roku. Te świadectwo Odyniec zostawił w swoich wspomnieniach poświęconych Mickiewiczowi i tym wspomnieniom uwierzył Lucjan Uziemblo i wiele innych osób, które przekazywały z ust do ust taką informację i gdy była możliwość nabycia tego budynku przez osobę, która Mickiewicza uwielbiała, przez Jana Konrada Obsta. Dzięki tym wspomnieniom ten budynek był kupiony i dzięki tym wspomnieniom muzeum zaczęło istnieć. Serce muzeum zaczęło bić.
Słuchacze Kresowego Saloniku Radia Gdańsk pewnie pamiętają, że gościliśmy w naszym saloniku pana Wojciecha Odyńca z Gdańska, potomka.
No, zapraszamy potomka też do Mickiewicza, oczywiście miło nam będzie.
Ta sala jest już troszeczkę większa od tej pierwszej, którą zwiedziliśmy.
W ogóle samo muzeum ma około 200 metrów kwadratowych, to znaczy no nie jest to bardzo duże muzeum, ale...
Ale jest klimatyczne.
A duch Mickiewicza nam sprzyja.
I Mickiewicz spogląda na nas z obrazów.
A tych obrazów mamy sporo, ale są to niestety raczej kopie albo reprinty. Te eksponaty, które niegdyś zebrał Jan Konrad Obst, niestety zaginęły w dziejach, proszę Państwa. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, to jest to właściwe mieszkanie Mickiewicza, bo jeden pokój Mickiewicz zajmował w pięciopokojowym mieszkaniu profesorskim Tomasza Rzyckiego, profesora algebry z Uniwersytetu Wileńskiego. Jeden pokój w czasach Mickiewicza to było dużo, bo po wojnach napoleońskich Wilno było miastem zniszczonym, nie tyle zbombardowanym, zostało albo polonęło, ile żołnierze napoleońscy, cofając się spod Moskwy, zmarznięci, zziębnięci, schorowani, próbowali się ogrzać. I do ogniska poszło od razu zapasy przeszykowane na zimę, no bo zimę mieliśmy za oknem. Następnie drzewa zostały wyrąbane, a potem poszło w ruch wszystko, co dało się wziąć i wrzucić do ogniska, czyli meble, książki, nawet wyrywano podłogi, sufity, okiennice, drzwi i połowa budynku w Wilnie ziało pustymi otworami po oknach i drzwiach i mieszkać się w takich budynkach nie dało oczywiście. Stopniowo budynki się odbudowywały, ale i tak według danych statystycznych w czasach Mickiewicza w jednym pokoju mieszka od 1 do 6 osób.
Ale ja tak spoglądam oczywiście na ten piękny wystrój i chodząc po podłodze, ona nie skrzypi mimo swojego wieku.
Proszę Państwa, w 1987 roku tu tak niefortunnie złożył się los, był pożar. I tutaj autentycznych stropów już nie mamy. W pierwszych dwóch pomieszczeniach zachowali się, a akurat tutaj pożar wybuchł, bo pod nami jest piwnica, do której Państwa zaproszą. I tam mieliśmy cieplownię, niestety rury zamarzły, próbowali odegrzeć to ogniem i ogień się przerzucał do mieszkania. No.
Przechodzimy dalej, rozumiem, ale niech Pani powie największe, najważniejsze dzieło, które tutaj się znajduje, albo element, który się znajduje, który pamięta Mickiewicza. Oczywiście wszystkie one pamiętają Mickiewicza.
Gdy Państwo wejdą do tego pomieszczenia, to przed Państwem otworzy się widok na 3 meble. Są to skromne mebelki, ale należały do Mickiewicza i już przestają być skromne. Proszę Państwa, krzesło i stół pochodzą z tego okresu, gdy Mickiewicz po skończeniu studiów wyjechał do Kowna, bo musiał gdzieś odpracować stypendium i tam pracuje w szkole męskiej powiatowej Kowieńskiej jako nauczyciel prawa, historii i literatury. Te mebelki zostały zachowane przez rodzinę dyrektora, czyli prefekta szkoły Stanisława Dobrowolskiego i przekazane następnie w ręce trafiły w końcu do nas. No i eksponujemy, bardzo się cieszymy. Fotel też jest autentyczny, pochodzi z jednego z paryskich mieszkań Mickiewicza, a do naszego muzeum przywędrował, ponieważ Ludwik Gorecki, wnuk Mickiewicza, po kądzieli przywiózł ten fotel w darze dla muzeum, które wtedy organizowało się w celi Konrada przy Bazylianach. A Ludwik Gorecki tak się nazywa, dlatego że potomków po Mickiewiczu mamy, ale niestety są to potomkowie tylko i wyłącznie po jednym z dzieci, bo Mickiewicz miał 6 dzieci oczywiście, 4 synów, 2 córki. Potomków mamy po najstarszym dziecku, którym była córka Marynia albo Maria Mickiewiczówna. Ona wyszła za mąż za Goreckiego i takim zostało. Najmłodsza potomkini mieszka dzisiaj w Wilnie, to 14-letnia córka Romana Goreckiego, Aleksja.
Gdy zamkniemy oczy, to można na tych fotelach, przy tym biurku doszukać się Mickiewicza,
na Adama, pewno.
Bo on patrzy tutaj znad tego biurka
Państwo,
na koniu.
Państwo przychodzą do muzeum, starają się dotknąć mebli, wtedy doznajemy szoku, proszę Państwa, proszę mebli nie dotykać, muzeum tego robić nie wolno niestety. Jeżeli chodzi o tę litografię, którą mamy nad stolikiem, to to nie jest Mickiewicz, chociaż uczesaniem być może Mickiewicza przypomina
podobnie.
I urodą. Jest to dzieło współczesnego malarza litewskiego Leonawiczusa, który stworzył litografię przedstawiającą Grażynę, bo rozumiem, że pan o tym obrazie mówił, prawda? A Grażyna to też twór, który jest mocno związany z naszym pomieszczeniem, bo Mickiewicz miał to dopisywać Grażynę i dla niej stworzył imię. Nie przypisują stworzenie imienia naszemu miejscu, nie tutaj być może Mickiewicz to imię stworzył, ale że stworzył Grażynę, to stworzył, proszę Państwa, bo w starych, powiedzmy raczej w brulionach, w brudnopisach Mickiewicz Grażynę nazywa Karyna. Państwo się chyba orientują, że nasze imiona bardzo często zostały wzięte z innego języka, gdy są zwykłym wyrazem i przeniesiono na nasz grunt jako imię. Na przykład to Piotr to Skala, Galina Cicha, Regina Królowa. Karyna, tak nazywał bohaterkę Mickiewicz w brudnopisach, oznacza waleczna. A do wyrazu Karyna, do pierwotnego imienia bohaterki, Mickiewicz dodaje wyraz litewski, grazi, czyli piękna, i otrzymuje imię, które brzmi jako Grażyna, czyli na polski tłumacząc pięknina, ślicznina, ladnina, cudnina albo ladna laska. Dlatego wszystkie panie właściwie mogą się na Grażynę odzywać, wszystkie my piękne jesteśmy.
Mówi pani, że to nie jest Mickiewicz. Przekazy, obrazy, literatura. Jak wyglądał Mickiewicz? Ile miał wzrostu, jakie miał oczy? Jaki był?
Proszę Państwa, Ministra Mickiewicz od zawsze, od zarania dziejów był pięknym od razu dzieckiem, bo jeszcze w dzieciństwie zachowały się przekazy krewnych, braci. Mickiewicz odgrywał role żeńskie w teatrzyku nowogródzkim i jedną z ról Mickiewicza była rola Barbary Radziwiłłówny. W późniejszych okresach Mickiewicz też się dziewczynom podobał, a wygląd Mickiewicza, mówią Państwo o średnim wzroście, że ludzie byli wtedy troszeczkę niżsi, minus 10 cm, minus 10 kg, więc Mickiewicz nie należał według naszego pojęcia wysokich osób. Najwyższy miał 1,69 m, 1,70 m, a wygląd śniada cera, czarne, lekko wijące się włosy, przy czym mocno podejrzewam, że sam siebie obcinał, bo mam takie koleżanki, które noszą podobne uczesanie jak Mickiewicz w młodości i same siebie tną, więc po prostu widoczny jest, który loczek przeszkadza, no i cach nożyczkami i spokój. A oczy Mickiewicza to kwestia absolutnie osobna, bo też kobietą jestem, mocno mnie ta kwestia intrygowała i dotarłam do 5 opisów, które wszystkie opisują barwę oczu Mickiewicza, ale zgadzają się ze sobą tylko w jednej kwestii, bardzo zgodnie. W jeden głos twierdzą, że Adam Mickiewicz oczy miał, bo dalej idzie cała tęcza. Czarne, szare, niebieskie, zielone i zmienne miał. Tylko brązu brakuje, więc podejrzewam, że oczy Mickiewicza to takie słowiańskie, jasne, szaro-niebieskawe oczy, które w zależności od pogody, od innych jakichś czynników tajemniczych, troszeczkę zmieniają barwę, nabierają odcienia.
Czy te oczy się spodobały Maryli Wereszczakównie?
O oczach Mickiewicza Maryla też pisała, Adam miał oczy niebieskie, a czasem czarne, czyli też kwestii nie rozstrzygnęła. Maryla, proszę Państwa, to wielka miłość romantyczna poety, a miłość romantyczna zawsze musi być taka sama, piękna, wzniosła i nieszczęśliwa, i Maryla zrobiła wszystko, co mogło, żeby Mickiewiczowi zapewnić przeżycie takiego akurat uczucia, pięknego, wzniosłego, nieszczęśliwego. Wyszła za mąż za innego, proszę Państwa.
Jak Państwo słyszycie, opowieści nie ma końca tak naprawdę, a musimy jeszcze przejść do kolejnych salw.
Ale hrabia Puttkamer tolerował Mickiewicza.
Po pierwsze, wcale nie hrabia. Puttkamerowie, to była rodzina pochodząca z Pomorza, rozdzielili się na kilka linii. Jedna z linii miała tytuł hrabiowski, a ten nasz Puttkamer i jego linia, która osiedliła się w Nowogródzkim, tytułu hrabowskiego nie posiadała. Hrabią Puttkamer został w pamięci potomków, to znaczy nas i biografów piszących biografię Mickiewicza. Oni nie chcieli, żeby Mickiewicz przegrał z byle kim. Dodali Puttkamer 2T, o tym pisze Bohdan Urbankowski, Tajemnice wiary, życia i miłości. I tam jest o rodowodzie Puttkamerów sporo napisane. Puttkamer był osobą, która była oczywiście bogatsza od Mickiewicza, ale do bogatych też nie należał, bo posag Maryli poszedł na pokrycie długów Wawrzyńca Puttkamera. A dlaczego Maryla wyszła za Puttkamera? Zachowała się do dzisiaj intercyza przedślubna, czyli umowa przedślubna, i tam jest podana przyczyna, do dzisiaj przeczytać ją można, brzmi tak: pobierają się z obojga serc skłonnościów. Rodziny dawno się przyjaźnili, bracia Maryli i Puttkamer też dawno się przyjaźnili, i małżeństwo było od zarania dziejów praktycznie z grubsza planowane, tym bardziej, że Puttkamer to same plusy. Piękny, młody, też pisał wiersze, był żołnierz napoleoński, kochał przyszłą swoją żonę, a później kochał dzieci, więc no ideal po prostu, minus miał tylko jeden, nie był Mickiewiczem, a zachowywał się też absolutnie perfekt. Mickiewicza przed ślubem zawołał do rozmowy i spytał, czy Mickiewicz nie będzie miał pretensji, no bo on chce się pobrać z Marylą, i Mickiewicz się wycofał. Czyli no, wszystko między tymi panami było załatwione. Potem Mickiewicz podskakiwał, bo nawet próba pojedynku była, ale przyjechał na pojedynek Mickiewicz, się tak zawstydził pięknym przyjęciem serdecznym pod kamerę jego żony, że uciekł nad ranem, proszę Państwa.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Dziś w audycji wspomnieliśmy wędrujący pomnik Fredry, monument króla Jana III Sobieskiego, do którego historii na pewno jeszcze wrócimy. Warto przypomnieć, że we Lwowie na placu Mickiewicza, a przed wojną ten plac nazywał się Placem Mariackim, niewzruszenie stoi nasz wieszcz, właśnie Adam Mickiewicz. Pomnik odsłonięto w 1904 roku, przetrwał on zawieruchy wojenne i powojenne, a na cokole pomnika można przeczytać po polsku imię i nazwisko osoby na niej umieszczonej.
I w ten oto prosty sposób wracamy do dzisiejszego Lwowa nie tylko za sprawą pomnika Adama Mickiewicza, ale także naszych korespondentów.
Witamy serdecznie słuchaczy kresowego saloniku Radia Gdańsk. Z redakcji Kuriera Galicyjskiego we Lwowie
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Niestety z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem we Lwowie i w obwodzie lwowskim przedłużono kwarantannę do 8 czerwca. Oznacza to, że obwód lwowski na razie nie przejdzie na kolejny etap złagodzenia kwarantanny, dozwolony przez ukraiński rząd. Nie będą działały przedszkola, podmiejski i międzymiastowy transport, a także siłownie i baseny. W ciągu minionej doby we lwowskich laboratoriach przeprowadzono 500 testów na obecność koronawirusa i uzyskano rekordową liczbę 96 pozytywnych wyników. Według mera Lwowa Andrija Sadowego najważniejsze jest, aby zapobiec załamaniu się systemu medycznego we Lwowie. Dodał, że rekordowa liczba zarażonych jest związana z wykonaniem większej liczby testów.
We Lwowie nadal są otwarte m.in. parki, restauracyjne i kawiarniane ogródki, galerie handlowe, sklepy z odzieżą i obuwiem oraz zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
Konsulat Generalny RP we Lwowie przekazał szpitalom w Sokalu i Wrutkach sprzęt medyczny i ochronny do walki z koronawirusem. Szpitale otrzymały komplety kombinezonów ochronnych wielokrotnego użytku, maski ochronne, termometry bezkontaktowe, pulsometry oraz monitory ekranowe zakupione przez Fundację Solidarności Międzynarodowej.
My wspieramy fundację w realizacji tej pomocy, ale jest to pomoc finansowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, która jest podmiotem powołanym przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do realizacji pomocy rozwojowej m.in. na Ukrainie.
Powiedziała konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.
Fundacja Solidarności Międzynarodowej prowadzi akcję wspierania ukraińskich szpitali w walce z koronawirusem na terenie obwodów lwowskiego, czernichowskiego, rówieńskiego, żytomierskiego, winnickiego i w Kijowie. Sprzęt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach programu współpracy rozwojowej Polska Pomoc.
Ukraina otwiera kolejne przejście graniczne z Polską. Od 1 czerwca wznowiono działalność 5 ukraińsko-polskich przejść granicznych w obwodzie lwowskim. Do listy wcześniej otwartych punktów kontrolnych Krakowiec-Korczowa, Rawaruska-Chrebenne i Szeginie-Medyka dołączą Smolnica-Krościenko i Chruszów-Budomierz. W sumie otwarto 66 przejść granicznych.
Według rzecznika Ukraińskiej Państwowej Straży Granicznej Andrija Demczenki strona ukraińska otworzyła przejścia na granicy z Polską, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Mołdawią. Każde państwo musi podjąć odrębną decyzję o otwarciu swoich przejść granicznych. Tymczasowo zamkniętych pozostaje 56 ukraińskich przejść granicznych, w większości na granicy z Rosją i Białorusią.
I to już wszystko na dzisiaj. Życzymy Państwu dużo zdrowia i pogodnego lata.
Pozdrawiamy z redakcji Kuriera Galicyjskiego i do usłyszenia na antenie Radia Gdańsk. Prosto z Lwowa
Karina Wysoczańska
i Eugeniusz Sało.
Dziękujemy Karinie i Eugeniuszowi za korespondencję, a Państwu dziękujemy za obecność w naszym kresowym saloniku. Dziś rozmawialiśmy o polskiej literaturze, za tydzień z Państwem i mamy nadzieję także z maturzystami przy radioodbiornikach spotkamy się, by rozważać kwestie dotyczące królowej nauk.
Ale prosimy się nie stresować, nie będziemy Państwu proponowali rozwiązywania zadań. Za tydzień naszym gościem będzie pan Mariusz Urbanek, publicysta i pisarz, autor książki Genialni Lwowska Szkoła Matematyczna, wydanej przez wydawnictwo Iskry. I właśnie o fenomenie Lwowskiej Szkoły Matematycznej porozmawiamy.
Co mnie pociągnęło, zafascynowało w tych ludziach, no to jest to, że każda z postaci, które złożyły się na dorobek Lwowskiej Szkoły Matematycznej, to byli nie tylko uczeni. Każdy miał jeszcze swoją historię poza matematyką. Każdy z nich coś ważnego robił jeszcze oprócz matematyki. Historycy nauki nie mają wątpliwości, że dorobek Lwowskiej Szkoły Matematycznej obok dorobku Mikołaja Kopernika i Marii Skłodowskiej-Curie to jest najważniejszy wkład polskiej nauki w gmach nauki światowej.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
Czekamy na Państwa w sobotę, 13 czerwca, jak zwykle kilka minut po godzinie 17. Jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Kłaniamy się Państwu nisko i żegnamy piosenką. Tak sobie myślę, Panie Michale, czy aby wypada?
Jeżeli nie wypada, Panie Andrzeju, to tylko Adzie. I to w komedii z 1936 roku. My możemy grać bez problemu.
W takim razie przed Państwem Albert Harris.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Audycja realizowana jest przy współpracy z Domem Kresy w Gdańsku. domkresy.org.
A dzisiejszy kresowy salonik Radia Gdańsk zrealizowała Julia Chorodecka.
To nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cnot aż oblewa zimny pot. Pada, to nie wypada, co róż to wybryk maskarada. Te eskapady dzikie i te figle psie, co ty robisz, zmiłuj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał. Cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu padnie w szał.